Ile kosztuje jutro? O matematyce i etyce rynków. Współczesne finanse empiryczne wykraczają daleko poza rolę techniczną, stając się uniwersalną gramatyką rozumowania w świecie fundamentalnej niepewności. Narzędzia ilościowe nie są zakurzonym magazynem technik, do którego ekonomista zagląda wyłącznie wtedy, gdy pragnie uatrakcyjnić wykład skomplikowanym wzorem. Pełnią one funkcję znacznie poważniejszą. Są gramatyką rozumowania o świecie, w którym przyszłość pozostaje zakryta, dane są boleśnie niepełne, a każda decyzja niesie ze sobą realny koszt. Optymalizacja, prawdopodobieństwo i statystyka tworzą nierozerwalną triadę, bez której finanse empiryczne tracą swoją naukową godność i osuwają się w stronę giełdowej publicystyki. Ta ostatnia jest wszak tylko sztuką mówienia niezwykle pewnym tonem o rzeczach, które z natury swojej pozostają głęboko niepewne. Wspomniane narzędzia stanowią bezpośrednią odpowiedź na trzy pierwotne pytania, które od wieków dręczą badaczy rynków i praktyków kapitału. Optymalizacja pyta o to, co należy wybrać w sytuacji, gdy nie można posiadać wszystkiego naraz, zmuszając nas do hierarchizacji celów. Prawdopodobieństwo docieka, jak mówić uczciwie o tym, czego po prostu nie wiemy, unikając przy tym pułapki taniego i zwodniczego proroctwa. Statystyka natomiast sprawdza, co naprawdę wynika z dostępnych danych, a co jest jedynie eleganckim złudzeniem zrodzonym przez przypadek lub ludzką skłonność do dostrzegania wzorów w szumie. Ekonomia zaczyna się od niedoboru, dlatego to właśnie optymalizacja jest pierwszym i najważniejszym narzędziem w naszym arsenale. Gdyby człowiek, bank czy fundusz inwestycyjny mogły posiadać wszystko jednocześnie, problem wyboru przestałby istnieć. Rzeczywistość jest jednak domeną limitów. Kapitał jest skończony, czas nieubłaganie ucieka, a informacja zawsze posiada swoją wymierną cenę. W takim ujęciu każda poważna decyzja ekonomiczna staje się problemem optymalizacyjnym, nawet jeśli decydent nie zapisuje na kartce żadnej formalnej funkcji celu. Każdy uczestnik rynku gra w tę samą fascynującą grę, którą można streścić jako poszukiwanie najlepszego możliwego w świecie nie wszystkiego możliwego. Konsument stara się maksymalizować swoją użyteczność przy twardym ograniczeniu budżetowym, podczas gdy producent minimalizuje koszty, walcząc z technologią i cenami nakładów. Inwestor mozolnie konstruuje portfel stosując dywersyfikację, czyli zasadę budowania struktury w oparciu o korelację aktywów, co pozwala mu stabilizować kapitał. Firmy z kolei coraz częściej wykorzystują opcje realne, czyli podejście traktujące projekty jako prawo do podjęcia działań w przyszłości, co umożliwia elastyczną adaptację do zmian. Nawet regulator próbuje minimalizować ryzyko systemowe, dbając jednocześnie, by nie zdławić innowacji i niezbędnego gospodarce kredytu. W swojej najprostszej podręcznikowej wersji optymalizacja bez ograniczeń pyta o ekstrema konkretnej funkcji, posiłkując się klasycznym aparatem matematycznym. Rachunek różniczkowy podpowiada nam, że w punkcie ekstremum funkcja staje się lokalnie płaska. Jednak już na tym etapie matematyka uczy nas nie tyle triumfu, co głębokiej skromności wobec opornej materii świata. Często znajdujemy jedynie optimum lokalne, podczas gdy rozwiązanie globalne, ten prawdziwy święty graal, ukrywa się gdzieś zupełnie indziej. W finansach empirycznych, gdzie problemy rzadko mieszczą się na tablicy, kluczowe stają się zaawansowane metody numeryczne. Algorytmy gradientowe są wprawdzie szybsze, ale i one mają swoje demony, takie jak chorobliwa zależność od punktu startowego. Musimy pamiętać, że algorytm może dojść do wyniku z podziwu godną konsekwencją, ale jeśli funkcja celu była źle postawiona, dotarł on tylko do pałacu błędu. W świecie finansów najbardziej niebezpieczne są nie modele, które przyznają się do niepewności, lecz modele, które mówią zbyt gładko. Mnożniki Lagrange'a pozwalają nam przejść do problemów wielowymiarowych, a ich intuicyjna wartość dla ekonomisty jest wręcz ogromna. Pokazują one bowiem cenę cienia, czyli realną wartość poluzowania konkretnego warunku lub bariery, która nas w danej chwili wstrzymuje. Drugim filarem naszej gramatyki jest prawdopodobieństwo, czyli formalny i precyzyjny język opisywania niepewności, bez którego finanse byłyby jedynie wróżbiarstwem. Model probabilistyczny opiera się na pojęciu zmiennej losowej, czyli narzędziu matematycznym służącym do przełożenia niepewności świata na konkretne wartości liczbowe. Pozwala to na kwantyfikację ryzyka rynkowego, zamieniając mgliste przeczucia w fundamenty modelowania stóp zwrotu czy zmienności. Dodatkowo twierdzenie Bayesa, metoda aktualizacji prawdopodobieństwa hipotezy w oparciu o nowe dowody, chroni nas przed błędem prokuratora i fałszywymi alarmami. Prawdopodobieństwo jest zatem nie tyle suchą liczbą, ile etyką jawnego mówienia o tym, czego nie wiemy. W świecie finansów ta specyficzna etyka jest wartością bezcenną, chroniącą nas przed pychą i intelektualnym lenistwem. Kto twierdzi, że akcje na pewno wzrosną, niechybnie opuszcza bezpieczny port nauki i wchodzi w mroczną krainę szarlatańskich zaklęć. Prawdziwy badacz posiłkuje się analizą zdarzeń, mierząc reakcję rynku na informacje i dba o reprodukowalność swoich wyników poprzez jawność danych. To właśnie ta subtelna różnica między wróżbą a rzetelną analizą stanowi o sile i godności finansów empirycznych. Gauss daje nam elegancję, ale to dopiero grube ogony rozkładów zmuszają nas do zrobienia szczerego rachunku sumienia. Rynek nie karze za niewiedzę, bo niewiedza jest powszechna. Karze natomiast bezlitośnie za udawanie, że tej niewiedzy w ogóle nie ma. Wariancja i odchylenie standardowe dostarczają nam podstawowego pomiaru rozproszenia danych, dzięki czemu ryzyko przestaje być mglistym pojęciem i staje się konkretną liczbą. Niemniej jednak to, co zostaje ujęte w ramy matematyczne, wcale nie przestaje być problemem interpretacyjnym. Wariancja traktuje odchylenia dodatnie i ujemne z tą samą symetrią, podczas gdy inwestorzy odczuwają ból niemal wyłącznie po stronie dotkliwych strat kapitałowych. Z tego powodu nowoczesne finanse uzupełniają ten obraz o downside risk, czyli miarę ryzyka koncentrującą się wyłącznie na wynikach poniżej oczekiwanego progu. Rozkład normalny pozostaje klasycznym narzędziem statystycznym, lecz w brutalnym świecie finansów wymaga on nieustannej i niezwykle surowej kontroli. Reguła 3 sigm jest dydaktycznie znakomita, ale rynki regularnie wykazują cechy leptokurtozy. Zjawisko to objawia się występowaniem zdarzeń ekstremalnych znacznie częściej, niż sugerowałby to elegancki dzwonowaty wykres. Rozkłady Pareto oraz inne modele ciężkoogonowe znacznie lepiej oddają dynamikę zmian cen, wielkość firm czy skalę strat katastroficznych. Różnica między cienkim a grubym ogonem rozkładu nie jest jedynie akademicką subtelnością, lecz granicą między stratą teoretyczną a bankructwem. Prawdopodobieństwo warunkowe wprowadza do naszych rozważań pojęcie informacji, która staje się cenna dopiero wtedy, gdy realnie zmienia naszą ocenę prawdopodobieństwa danego zdarzenia. Jeżeli wiedza o nowym fakcie nie modyfikuje naszych wcześniejszych założeń, to z punktu widzenia decyzyjnego faktów nie jest informacją, lecz jedynie zbędnym szumem. Profesjonalizm polega zatem na zdolności odróżnienia wiadomości zwiększającej jedynie pobudzenie emocjonalne od informacji, która faktycznie przesuwa środek ciężkości naszych oczekiwań. Model Glostena Milgroma rzuca światło na jeszcze jeden fascynujący aspekt tego myślenia, pokazując, że sam przepływ zleceń na giełdzie może nieść w sobie potężny ładunek informacyjny. Skoro część uczestników rynku jest z definicji lepiej poinformowana, to każda ich transakcja staje się sygnałem, który czujny market maker musi natychmiast uwzględnić w swoich wycenach. W takim ujęciu spread bid-ask przestaje być tylko kosztem transakcyjnym, a staje się ceną asymetrii informacyjnej. Transakcja nie jest więc zwykłą wymianą aktywów, lecz aktem komunikacji, w którym cena nieustannie goni uciekającą przed nią prawdę o wartości. Wszystkie narzędzia ilościowe, choć imponują matematyczną precyzją, dzielą tę samą słabość. Ich wartość kończy się dokładnie tam, gdzie zawodzą ich fundamenty, czyli założenia, jakość danych oraz rzetelność interpretacji. To właśnie z tego powodu współczesne finanse empiryczne kładą tak potężny nacisk na reprodukowalność, czyli standard badawczy zakładający pełną jawność danych, kodu źródłowego oraz dokumentacji całego procesu analitycznego. Wykorzystanie języków takich jak Python czy R nie jest jedynie technologicznym kaprysem. W rzeczywistości są one odpowiednikiem rygorystycznego protokołu laboratoryjnego, bez którego trudno mówić o jakiejkolwiek wiarygodności w świecie cyfrowych liczb. Błąd przeżywalności, czyli metodologiczne ostrzeżenie przed analizowaniem wyłącznie tych podmiotów, które przetrwały próbę czasu, pozostaje jedną z najważniejszych lekcji dla każdego analityka. Skupienie uwagi jedynie na aktywach, które odniosły sukces, nieuchronnie prowadzi do niebezpiecznego zawyżania wyników i budowania zamków na piasku fałszywego optymizmu. Historia finansowa, jeśli piszą ją wyłącznie zwycięzcy, staje się formą wyrafinowanej propagandy. Najistotniejsze dane finansowe często kryją się w wymownym milczeniu tych, którzy zniknęli z rynku. Narzędzia ilościowe uczą nas również, że ryzyko modelu nie jest abstrakcją, lecz realnym zagrożeniem dla kapitału i stabilności całego systemu. Paradoksalnie, najgroźniejszy model to często nie ten, który od początku budzi wątpliwości, lecz ten, który przez długi czas działał bez zarzutu, usypiając czujność swoich twórców. Długa seria sukcesów może być oczywiście dowodem jakości, ale bywa też złudnym odliczaniem do zdarzenia, którego model z definicji nie dopuszczał do świadomości. Kto modli się do modelu, zwykle kończy jako ofiara własnego kultu, zapominając, że matematyka ma dyscyplinować myślenie, a nie zastępować rozumienie psychologii i historii rynku. Narzędzia te są jedynie instrumentami w rękach rzemieślnika, a nie bóstwami, którym należy składać bezkrytyczne ofiary z własnego rozsądku. Matematyka daje nam złudną elegancję, ale to dopiero nieprzewidziane ogony rozkładów zmuszają nas do szczerego rachunku sumienia. Rynek nie jest martwym równaniem, lecz żywym organizmem, który bezlitośnie weryfikuje każdą naszą pychę. Pytanie brzmi, czy potrafimy żyć w świecie, w którym jedyną stałą jest konieczność nieustannego aktualizowania własnych błędów?